Łukasz powiedział też, i to zapisał: Ojcze, wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Jezus, ujmując to innymi słowy, powiedział do Ojca: będę posłuszny. Pierwszy Adam, o którym czytamy, on nie był posłuszny. I stąd konsekwencje dla wielu, wielu pokoleń do dzisiaj. Ale Jezus tam wtedy w ogrodzie powiedział: będę posłuszny. Paweł pisał o tym do Rzymian, że pierwszy człowiek stał się nieposłuszny, ale Jezus powiedział do Boga: będę posłuszny. Przez nieposłuszeństwo jednego człowieka cała ludzkość miała i ma kłopoty aż do dzisiaj. Jezus natomiast powiedział Bogu: będę posłuszny. Te słowa wypowiedział, nie zwracając uwagi na największą toczącą się wokół Niego walkę, wojnę. Tak naprawdę wiara w swym znaczeniu jest usilną modlitwą. Wiara to pewność tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wiara to zdolność do tego, aby wytrwać. To znaczy, co to znaczy wytrwać? W tym wypadku to, co mówił Izajasz: wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie i nie dajcie Mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni go sławnym na ziemi. Pójdziemy dalej. Teraz będzie piąta lampka, czy piąta świeczka z tej menory. Utożsamiajcie się z narodem żydowskim. Czy mamy utożsamiać się z Izraelem? Nigdy nie zadawaj pytania odnośnie ich prawa do istnienia jako narodu Bożego, ale raczej umiej zobaczyć w nich naród, przez który Boże Słowo dotarło do ciebie. Utożsamiaj się z nimi duchowo. Pamiętacie rozmowę Jezusa z Samarytanką? Jezus podczas rozmowy przy studni z Samarytanką powiedział tak. Jan to zapisał, 4 rozdział, 22 wiersz. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Mówiąc wy, o kim Jezus mówił? Kiedy mówił wy czcicie to, czego nie znacie. O kim Jezus mówił? Mówiąc wy. O Samarytanach. Albo mówiąc ogólnie, mówił o nieżydach. A mówiąc my, o kim Jezus mówił? Mówił, my czcimy, wy czcicie to, co nie znacie, a my... Jezus, popatrzcie, Jezus nie powiedział, wy czcicie to, co nie znacie, a oni czczą to, co znają. Jezus powiedział, my. Czyli utożsamiał się z tym narodem. Mówiąc to, mówił Jezus, my Żydzi. Jezus utożsamiał się z nimi, z Żydami. Mówiąc to, mówił jako jeden z nich, jako jeden z Żydów. W ostatniej księdze Biblii, w Apokalipsie, 5 rozdział, 5 wiersz, Jezus nazwany jest lwem z pokolenia Judy. Popatrzcie, 5 rozdział Objawienia Świętego Jana, 5 wiersz, tam czytamy: Jezus nazwany jest lwem z pokolenia Judy. Kto to jest Juda? Kto to jest Juda? To imię, z którego pochodzi słowo Judejczycy, czy Judejczyk. Dla nas wszystkich jest to bardzo ważne, aby o tym wiedzieć, że Jezus jest związany i utożsamiany z Hebrajczykami. W 53 rozdziale proroka Izajasza, w 8 wierszu i też w Dziejach Apostolskich, 8 rozdział, 32-33 wiersz, jest jeden wiersz, który mówi tak. Posłuchajcie. A któż o jego rodzie będzie opowiadał? A któż o jego rodzie będzie opowiadał? Kto o jego rodowodzie będzie pamiętał? Innymi słowy, kto będzie mówił o jego korzeniach? Czy myśleliśmy kiedyś o tym, jakie są korzenie Jezusa? Jaki jest jego rodowód? Kto o jego rodzie mówił? Nie wiem, czy prorok wiedział, że może przyjdzie taki czas, że Jezus będzie z każdego narodu, tylko nie z żydowskiego. Był ktoś z was w Nazarecie? Pewnie ktoś był, czy nie? Był jeden na pewno. Ja byłem też. Tam jest bazylika w Nazarecie. Pamiętacie, Jezus tam stamtąd pochodził, czy Maria stamtąd pochodziła. I tam jest, to jest zwiastowania, czy... I tam są na ścianie, w tych krużgankach, jak będziecie szli, tam zobaczycie Marię z każdego narodu. Gwatemalska, fatimska, częstochowska, ostrobramska i z różnych krajów. Może dlatego, że się czepiam, ale zauważyłem jedną rzecz, znaczy jednej rzeczy nie zauważyłem. Nie wiem, czy wiecie, że nie ma Matki Boskiej Izraelskiej. Są wszystkie, ile ludów, ile narodów jest na świecie. Ale nie ma takiego obrazu, nie ma Matki Boskiej Izraelskiej. A jeżeli już ma być, to chyba tylko taka powinna być. Czy byście mieli wpływ na to, kto będzie waszym ojcem albo matką? Jeżeli jesteśmy przy zdrowych zmysłach, to odpowiedź powinna być nie. Nie mielibyśmy na to wpływu. Nie mieliśmy wpływu, kto będzie moim... Ja nie miałem wpływu. Kto będzie moim tatem, nie miałem wpływu na to, kto będzie moją mamą. Nie miałem wpływu, w którym czasie się urodzę, w jakim mieście, w jakim kraju. Nie miałem na to wpływu. A Jezus miał. Jezus miał. I tak wybrał, że w tym miejscu, w tym narodzie, z tej kobiety, w tym czasie, to był Jego wybór, wybrał. I to było zgodne z Jego planem uratowania całej ludzkości. Aby odbudować z powrotem, aby wrócić z powrotem nas do relacji z wszechmogącym Bogiem. On był jednym z nich. Jezus utożsamiał siebie z narodem żydowskim. To utożsamianie nie tylko nie skończyło się z Jego ziemskim życiem, ale jest przedłużone w pismach poprzez Jego śmierć, poprzez Jego pogrzeb, poprzez Jego zmartwychwstanie i ono ciągnie się prosto, aż do wieczności. Jezus kiedyś wziął małe dziecko żydowskie i powiedział tak: to, co zrobiliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, zrobiliście dla mnie. Pamiętacie tę rozmowę, kiedy on mówi: byłem głodny, nie daliście mi jeść, byłem spragniony, nie nakarmiliście, byłem chory, nie odwiedziliście. Pytanie było: kiedy? I tam jest tak: to, co zrobiliście, to zrobiliście dla mnie, a to, co nie zrobiliście, to nie zrobiliście dla mnie. Również bardzo ważne dla nas jest to, co Jezus powiedział do Samarytanki. Też już to czytaliśmy dzisiaj. Zbawienie pochodzi od Żydów. Kiedy czytamy Biblię, musimy pamiętać o jednej ważnej rzeczy. Od pierwszej do ostatniej strony zawarta jest w niej historia naszego zbawienia. Kiedy czytamy Biblię, od pierwszej do ostatniej strony. Dla mnie ciekawą rzecz, jaką wczoraj zwróciłem uwagę. Wczoraj akurat rozpoczął się... Był piątek i rozpoczęliśmy na nowo czytanie Tory, czy Pięcioksięgu Mojżesza. Oprócz tego czyta się proroków i Nowy Testament. I ten tekst zaczyna się, to jest Bereshit. I to jest hebrajskie słowo, które jest na początku. Tak tam jest, to był zwój i tam gdzieś... I to jest zawsze z pierwszego słowa nazywa się, jest tytuł całego czytania. Bereshit. Ja nie jestem hebraistą, nawet nie znam hebrajskiego na tyle, ale zaufałem tym komentarzom, które używam, że to słowo Bereshit w hebrajskim tam jest ber, eshit. Można zamiast e dać a, bo tam się dość samogłoska, bo to jest nieoznakowane, to nie wiemy, co jest w środku. To by było, może być też bar eshit. A wiecie, co to znaczy? Dla mnie to był szok. Syn, który przyjdzie. Tak się zaczyna, czyli to tak może być. Tłumacze uznali na początku, z tego zrobili na początku. Ale też to może być, to słowo może znaczyć syn, który przyjdzie. Bar to jest syn. Eshit to jest początek albo przyjdzie. Syn, który przyjdzie. I wiecie, jak się kończy ostatnia księga Biblii? Jest mój, przyjdę wkrótce. To już potem zaczyna się. Czyli to wszystko było przygotowane. Cały świat był najpierw przygotowany na Jego przyjście. Na pierwsze. I teraz jest cały świat przygotowywany na Jego ponowne przyjście. Czytamy tutaj zbawienie. powiedział tak, kiedy czytamy Biblię, musimy pamiętać, że to jest zawarta historia naszego zbawienia. Historia zbawienia mojego i twojego. Ale kiedy Żydzi biorą tę księgę do ręki, to oni wiedzą, że oprócz tego, tej historii zbawienia człowieka, to jest również ich historia. Ta księga to jest historia tego narodu. Od początku do końca. Dla nas Biblia to historia naszego zbawienia. Dla Żydów to oprócz tego, to jeszcze jest ich historia. Kiedyś na jednej konferencji ktoś mi powiedział, dlaczego ja tak dużo mówię o Żydach? Czy nie mam innych tematów? Pewnie bym znalazł. Ale moja odpowiedź wtedy była taka. Wcale nie mówię więcej, niż Biblia o nich mówi. Naprawdę nie mówię więcej. Gdyśmy czytali Biblię, Biblia mówi o nich trochę. Od pierwszej do ostatniej księgi Biblii wszystko toczy się wokół Żydów, wokół Mesjasza, zbawienia Izraela. Powiedziałem wcześniej, że zbawienie pochodzi od Żydów. Jest to bezsporny fakt, który w naszych uszach dziwnie brzmi trochę. Ale moi kochani, bez Żydów nie mielibyśmy patriarchów, nie mielibyśmy proroków, nie mielibyśmy apostołów, nie mielibyśmy Biblii. Bez Żydów nie byłoby Marii, Matki Jezusa i co najważniejsze, bez nich nie byłoby Mesjasza Chrystusa. Nie byłoby. Bóg przygotował to, wybierając Abrahama przez całą historię, aż przyszedł Jezus właśnie w tym narodzie, jak już powiedziałem. Jaki ratunek moglibyśmy mieć po zbawieniu tego wszystkiego? Jednym słowem bym odpowiedział, żadnego. Żaden ratunek. Dlatego wszystkie inne narody ziemi, włączając to również nasz, polski naród, ma dług do tych, którzy byli gotowi poświęcić życie, oddać życie, aby Ewangelia dotarła aż do nas. Jakoś tak się przyjęło i mówi się, że Żydzi nie przyjęli Jezusa, czy odrzucili Jezusa. Moje pytanie zawsze jest wtedy, no a kto go przyjął? Kto uwierzył w Jezusa, jak Jezus przyszedł? Kto to był pierwsi uczniowie? Kim byli apostołowie? Kim byli tych 120, którzy zostali ochrzczeni Duchem Świętym? Kto byli ci w Jerozolimie w Dniu Zielonych Świąt 3000, którzy się nawrócili, pytali się Piotra, co mamy zrobić? Jak Piotr do nich się zwraca, pamiętacie? Mężowie judzcy. Potem dodał jeszcze mężowie izraelscy. To byli Żydzi. Gdyśmy czytali dalej Dzieje Apostolskie, tam było w Jerozolimie w tym czasie było około 50 tysięcy, którzy pokochali Jezusa, poszli za Nim. Byli gotowi umrzeć za Niego i wielu umierało. Więcej, oni pokochali nie Żydów. Byli gotowi umrzeć, aby Ewangelia dotarła dalej i dalej i umierali. Byli gotowi poświęcić życie, oddać życie, aby Ewangelia dotarła aż do nas, tutaj, do nas. Mamy duży duchowy dług wobec tego narodu. I tego się nie da rozliczyć i powiem, to nie jest możliwe do rozliczenia. Biblia bardzo jasno przedstawia wymagania Boga, oczekiwania Boga względem nas, chrześcijan, w stosunku do tego narodu. Powinniśmy uznawać swój dług i czynić wszystko, co jest możliwe względem tego narodu. Powinniśmy próbować się rozliczyć z nim poprzez słowo, poprzez nasze życie, tak aby Ewangelia mogła do nich wrócić z powrotem. Paweł zwraca się do chrześcijan tak, a zapisał to w liście do Rzymian w 11 rozdziale. Do was, którzy jesteście z pogan. 13 wiersz. Czyli on mówił, zwracał się do wierzących, nie Żydów. Do was, którzy jesteście z pogan. Paweł do nich mówi, aby chlubnie swą służbę sprawowali, przypomina im o ich długach względem Izraela i przestrzega ich przed wyniosłym zachowaniem. Ostrzega ich przed brakiem miłosierdzia względem tego narodu. Kiedy popatrzymy dokładnie na ten 11 rozdział listu do Rzymian, możemy zobaczyć, że Paweł, używając imienia Izrael, mówi o tych, którzy są Żydami z pochodzenia. Nie mówi w sensie duchowym, aby oddzielić ich od chrześcijan pochodzących z pogan. Inaczej mówiąc, Paweł nie używa imienia Izrael jako synonimu Kościoła. My jesteśmy Bożymi dziećmi poprzez Abrahama, również jesteśmy Bożym narodem. Poprzez wiarę jesteśmy wszczepieni w ten sam pień, w te same korzenie, Tylko w Bożym Słowie jest powiedziane tak, że to nie pień dźwiga korzenie, ale korzenie dźwigają pień. To jest tak, że czasami nam się wydaje, jak budujemy dom. Nie wiem, czemu w sensie duchowym mamy takie myśli, a w sensie fizycznym nikt nie wpadł na taki pomysł. Najpierw jest fundament. Potem jest parter, potem jest pierwsze piętro. Nie wiem, my jesteśmy gdzieś na, może to drugie piętro, czyli nie wiem, jak ta budowa jest wysoka. Ale czasami dochodzimy do takich wniosków, że jak ja jestem na drugim piętrze, to mi parter jest niepotrzebny. To trzeba go rozebrać. To mi jest niepotrzebne. Nie. To jest ta budowla. Korzenie są tam i my zostaliśmy do tego wszczepieni. My jesteśmy dziećmi Abrahama, ale oprócz nas Abraham ma jeszcze inne dzieci. Pójdźmy dalej. Jeszcze jedna lekcja i potem będziemy mieli przerwę. Pobudzajcie ich do współzawodnictwa albo do zazdrości, jak Boże Słowo mówi. Czy mamy pobudzać ich do zazdrości? Czy mamy pobudzać ich do współzawodnictwa? W liście do Rzymian, ten 11 rozdział, który już tutaj wspominałem, w 11 wierszu czytamy tak. Wszak wskutek ich upadku Izraela, zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść, zazdrość, pobudzić do współzawodnictwa. Zbawienie doszło do pogan. Dlaczego? Dlaczego zbawienie dotarło do pogan? Paweł pisze tam do nich. Aby w nich, to znaczy w Izraelu, wzbudzić zawiść przez nas, przez nasze życie. I to jest odpowiedzialność nasza tutaj, teraz. Czy jest coś takiego w chrześcijanach? W chrześcijanach z nieżydów? Co może pobudzić do zazdrości Żydów? Czy żyję na tyle odpowiedzialnym chrześcijańskim życiem? Czy mam na tyle mocne świadectwo tego, co Pan uczynił w moim życiu? Aby Żydzi, którzy nie znają Mesjasza Jezusa, zaczęli posiadać zazdrość z tego powodu. Zazdrość z powodu, że ja znam Mesjasza, że ja żyję tak, jak On by chciał. Czy jest coś takiego w nas, chrześcijanach, co może pobudzić do zazdrości Hebrajczyków, Żydów? Czy coś takiego jest? Oglądaliście ten film Jezus według Ewangelii Łukasza. Ruch Nowego Życia w Polsce to był ich pomysł, oni to rozprzestrzeniali. Ale też taki film zrobili w wersji hebrajskiej i był rozpowszechniany w Izraelu. Pamiętam, wtedy byłem, mam takiego przyjaciela, jest ortodoksyjnym hasydem, mieszka w tej dzielnicy hasydów w Merisharim w Jerozolimie i czytał mi artykuł w gazecie, który to było jakiś czas, nie wiem, miesiąc czy dwa miesiące po tym, jak te filmy były. Oni wpadli na pomysł tam, ci chrześcijanie, nie wiem, czy z Izraela, czy przyjezdni, którzy przyjechali, te filmy wrzucali do skrzynek pocztowych, żeby oni sobie mogli ten film obejrzeć. Ale artykuł w gazecie był taki, to było do chrześcijan, ogólnie do chrześcijan. I on przeczytał jedno zdanie. Zdanie było tam takie. Dlaczego wciągacie w nas coś, co wśród was nie pracuje? Dlaczego wciągacie nas w coś, co nie pracuje wśród was? Pamiętam wtedy, kiedy to był początek wiary tego mojego przyjaciela, on mówił: Kazi, dlaczego ja mam być taki jak ty? Powiedz mi, dlaczego? Ja się więcej modlę od ciebie, więcej studiuję Biblię i wymienia, co robi więcej. Dlaczego chcesz, abym miał taki styl życia jak twój? Na szczęście on nie wiedział, jak ja rodzinnie żyję, ale może by wtedy jeszcze to powiedział. Ale żyło mi się dobrze i żyję. Udało mi się, dzięki Bożej łasce, wychować dzieci, które wszystkie służą Bogu i razem z żoną służymy. Ale to jest pytanie. Dlaczego mamy być tacy jak wy? Powiedz, co jest, gdy chodzi o moralne rzeczy, co jest lepiej w waszych małżeństwach, co jest lepiej z wychowaniem dzieci, co jest lepiej... Ja mówię o tych religijnych, nie mówię o niewierzących. Opowiem wam jeszcze jedną prawdziwą historię. Mój przyjaciel, on był rabinem ortodoksyjnym, teraz jest też, jest mesjańskim rabinem. Mieszkał w jednym mieście, w Stanach Zjednoczonych. I jego sąsiad był taki niziutki płotek. Jego, ten, który mieszkał, sąsiad był starszym jednego zboru ewangelicznego. Nie jak ewangeliczny, tylko w tym sensie, w tym ogólnym zarysie, ewangeliczni chrześcijanie, czy zbór, który żył zgodnie, starał się żyć zgodnie z Ewangelią. On był nawet starszym tego zboru. I był bardzo dobry brat. Naprawdę bardzo dobry brat. Miał jedną wadę, nie lubiał Żydów. No ale tak się złożyło, że ten rabin mieszkał obok niego, mieli wspólny płot. Mieszkał obok niego. Ale ten brat jedno wiedział, że musi mu złożyć świadectwo o Chrystusie. I codziennie, nie codziennie, ale w czasie, kiedy ten rabin pojawiał się na ogródku, coś tam robił albo wychodził, on wychodził i ten płot nie był wysoki, to stawał i do niego mówił, że musisz uwierzyć w Jezusa. I to trwało jakiś czas i ten mój przyjaciel, ten rabin mówi, słuchaj, musiałem w końcu coś zrobić, bo dalej to jest nieznośne. No nie da się tak żyć. Żeby on mi za każdym razem nagabywał, kiedy ja tam jestem. I kiedyś, kolejny raz, kiedy on wyszedł, tamten wychodzi i mówi do niego, musisz uwierzyć w Jezusa. A on odpowiada, a co ja z tego będę miał? A ten brat dobry mówi, pójdziesz do nieba. Wtedy mój przyjaciel do niego mówi, a czy ty też tam będziesz? On mówi, tak. On mówi, to ja tam nie chcę iść. Ja tam nie chcę iść. Moi kochani, my czasami, kiedy myślimy o niebie, szczególnie jak ktoś umiera, albo pocieszamy, albo się mówi, no to tam już jest tam mój brat, moja siostra, mówię, w Panu, w Chrystusie. I cieszymy się, że będziemy mieli społeczność z braćmi i siostrami. Dla mnie to nie jest taka nadzieja, czy zachęta raczej. Nie dlatego, że mam złych braci, czy złe siostry. Ale znacie historię syna marnotrawnego? W tym gronie powinniście znać. Pamiętacie, ten syn wraca do domu. Jak sobie wyobrażacie, czy możecie sobie wyobrazić, jakie byłoby przyjęcie jego w domu, gdyby ojca w domu nie było, tylko starszy brat? Jakie? Czarno to widzę. Jego starszy brat, jak rozmawiał z ojcem, on to nawet nie mówi, że to jest mój brat, tylko mówi, twój syn wraca. On nie mówi, mój brat wraca. Jego myśli były całkiem inne niż myśli ojca. Dla nas gwarancją nieba jest to, że tam jest ojciec, że tam jest Jezus. Bracia też tam będą i siostry, i niech będą. Ale ważniejsze dla mnie jest to, że on tam jest. Ale wracając do nas, czy jak myślicie, czy sąsiedzi wasi chcieliby z wami wieczność spędzić? Chcieliby? Sąsiedzi, żona albo mąż. Czy dzieci, czy rodzice. To jest dobry sprawdzian. To nie na 20 lat, czy na 15 lat, a potem już jakoś będzie. Nie, to jest wieczność. Jakie jest moje świadectwo? Jakie jest moje życie? Jakie jest moje świadectwo? Czy ja swoim życiem pobudzam ich do zazdrości? Czy oni patrząc na moje życie? To jest tak, jak mówiłem wam o Abrahamie. Patrząc, jak ja rozmawiam z żoną, jak traktuję swoje dzieci, jak je wychowuję, jak traktuję przyjaciół, znajomych, czy nawet wrogów, pracodawców, czy pracowników. Czy powiedzą mnie o Abrahamie, to jest Książę Boży, który wśród nas jest. Czy to światło widać z nas? A już nie mówię o całych kościołach, które mają być tym światłem. Mamy ich pobudzać do zazdrości. Czasami my mówimy, że są tak oporni do przyjęcia Ewangelii o Żydach. Czy zadajemy sobie pytanie, dlaczego w takie proste rzeczy nie potrafią uwierzyć? Głównie dlatego, ponieważ nasze czyny mówią tak głośno, że nie słychać naszych słów. Nie słychać słów, które wypowiadamy. Moi kochani, w okresie ostatnich 2000 lat Kościół, a właściwie niektórzy ludzie z Kościoła, ku swojemu wielkiemu zawstydzeniu, nie tylko nie pobudzali do zazdrości naród żydowski, ale wzbudzili w nich strach swoim zachowaniem, wzbudzili w nich strach swoim podejściem do nich, W tym okresie Żydzi widzieli u chrześcijan niewiele rzeczy, które mogłyby w nich wzbudzać zazdrość. Mogli zobaczyć niekończącą się ilość denominacji, określających siebie jako chrześcijanie, denominacji, które krytykują siebie nawzajem, a nawet zabijająca jednych drugich, a wszystko to w imię chrześcijaństwa. I powiem wam tak, że najbardziej hałaśliwe grupy, czy krzykliwe, te chrześcijańskie, to były w Ziemi Świętej. Mam przyjaciela, którego on mnie odwiedza, ja jego, jak jestem w Izraelu, zawsze u niego mieszkam. On przez wiele lat, na początku swojej kariery, był komendantem policji w Betlejem. I on mówi, Kazik, jak przychodziło święto Bożego Narodzenia. On mówi, od tyle lat, ile tam byłem, nie pamiętam, nie było takiego święta, żebyśmy nie musieli interweniować. Godzić chrześcijan. Bo Bazylika Narodzenia Pana Jezusa, tam jest na tym miejscu, gdzie prawdopodobnie tak uważają, że tam się Jezus narodził, jest bazylika. I część po kawałku tej bazyliki ma jakiś kościół. Nie będę wymieniał jaki, ale jakiś chrześcijański kościół. Ten ma tak i czasami gdzie granica, one nie są narysowane, może tylko tak białą farbą jest, jak jest po tej posadce. To należy do tej denominacji, to należy do tej. I tam jakiś braciszek siedzi, a drugi sprząta. I mu miotła wyjdzie za tą kreskę. To ten, co siedzi, się zastanawia, dlaczego ona mu tam poszła. Czy on myśli, że to też jest ich? Bierze swoją miotła, ale już nie, żeby zamiatać, tylko żeby jemu wytłumaczyć, że on za daleko miotą przyjechał. To jest tak jak nasz Karol Barak. Pamiętacie to z filmów? Bo odmierzył tam. A potem jak są te uroczystości, jak są procesje, bo albo jedni są za długo, albo za krótko, albo on cały czas, to podobnie dzieje się, gdy chodzi o Bazylikę Grobu. Podobne sytuacje. Niektóre denominacje donoszą do ministra religii w Izraelu, żeby coś na tamtą, żeby tamtą wyrzucił z Izraela, żeby ich... I tak jest cały czas. Tak jest cały czas. Izraelska policja musi interweniować. Chciałbym powiedzieć tak,
często są tak zwani chrześcijanie albo nominalni chrześcijanie, czasami nazywamy ich tak. Powiem wam, że tak zwani odrodzeni chrześcijanie czasami są też podobni. A zresztą dla Żydów nie ma dobrych chrześcijan czy złych chrześcijan. Oni postrzegają te zachowania i poprzez nie definiują chrześcijan. Oni patrzą. Ja pamiętam, byłem z moimi wujkami. Pierwszy raz ich wziąłem do Izraela i zresztą niektórzy już potem nie pojechali, bo już byli starsi i umarli. Ale byliśmy w Muzeum Diaspory w Tel Awiwie. I ta przewodniczka, którą znam też od wielu lat, ona tam pracuje w tym muzeum i pokazuje. Zresztą tam niektóre były takie naciągane, te obrazy. To jeszcze z czasów pierwszych chrześcijan, jak pierwsi chrześcijanie prześladowali Żydów, którzy stali przed synagogą, jak Żydzi wychodzili, tam stał Piotr, który ich, akurat to było odwrotnie, to chrześcijanie byli i to nie Piotr, a Paweł, zanim stał się chrześcijaninem, także że na początku to nie było tak. Ale mój wujek chciał pokazać, jak tam Piotr, bo to był, on był w takiej jakby stroju papieskim i wujek mówi, no ale my nie jesteśmy, my jesteśmy protestanci, nie? A ona mówi, my wiemy, kto był Luter. Ja mówię, wujek się nie odżywaj, bo pewnie wujek nie znał historii Lutra. To, co on zrobił, na początku był w porządku, ale potem jego, ja żałuję, że on wcześniej nie umarł, zanim te tezy ogłosił, czy napisał. Nie te, gdzie była reforma w kościele, tylko to, co mówił przeciwko Żydom. Zresztą ten zbrodniarz nazistowski, który został sprowadzony z Argentyny przez... Eichmann przez służby izraelskie, kiedy był jego proces w Izraelu, on przed sądem, pierwszą rzecz, którą powiedział, on powiedział tak, gdyby Luther żył, stałby dzisiaj ze mną tutaj. Niemcy, kiedy przygotowywali Holokaust, oni wiedzieli, że chrześcijanie nie będą im przeszkadzać. Ja nie mówię, że chrześcijanie to zrobili, nie. Ale ta bierność chrześcijańska, czy ta brak reakcji przyczyniła się do rozmiarów tego. Zresztą chrześcijanie też byli prześladowani przez nazistów, także nie, tutaj o tym nie chcę mówić.
Czy Żydzi, patrząc na chrześcijan w Jerozolimie, w Betlejem, we wszystkich stronach świata, mogą powiedzieć: zobaczcie, zobaczcie, jak oni się kochają. Ja mówię: Żydzi, a może sąsiedzi, co mogą powiedzieć, patrzą na nasze zbory? Czy może jest tak, jak w Koryncie Paweł pisał, że wśród pogan, on mówi, czy wśród niewierzących takie rzeczy się nie dzieją, jak wśród was? Czy nasze zachowanie, nasza miłość może ich pociągnąć? Czy może ich pociągnąć? Jezus powiedział tak: gdy zobaczą wzajemną miłość, poznają, że jesteście moimi dziećmi. Gdy wzajemną miłość zobaczą. Patrząc na nasze działania, na naszą współpracę, czy mogą powiedzieć, że miłujemy się wzajemnie? Co Żydzi powinni widzieć, patrząc na nas? Przede wszystkim powinni widzieć obfitość Bożych błogosławieństw w Chrystusie Mesjaszu. Błogosławieństwo to powinno być pokazane przez nas w taki sposób, aby pozazdrościli nam i zapragnęli takiego życia, które czyni nas radosnym, które czyni nas prawymi, które czyni nas miłosiernymi, które czyni nas świętymi. Te błogosławieństwa powinny być widoczne we wszystkich sferach naszego życia. Czy nasze chrześcijaństwo jest na tyle odpowiedzialne? Czy Żydzi, patrząc na nasze życie, będą chcieli nam zazdrościć tej relacji, którą mamy z Bogiem przez Mesjasza Chrystusa? Wzbudzając w nich zazdrość czy zawiść, chęć współzawodnictwa, nigdy nie zapominajmy, że najpierw zostaliśmy powołani, aby być świadkami. To jest pierwsze powołanie skierowane z ust Jezusa do swoich uczniów. Będziecie mi świadkami. Jezus, wypowiadając te słowa, powiedział: będziecie najpierw świadkami w Jerozolimie, potem w Judei, potem w Samarii, aż po krańce ziemi. O tym będziemy mówili dalej, gdy myślę o świadkach. Będziemy mówili dalej, kiedy będziemy mówili, że mamy im głosić. Ale kiedy patrzę na to, kiedy Jezus mówi: będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. O czym Jezus myślał, kiedy to mówił? Czasami my patrzymy na tekst i zadajemy sobie pytanie takie, czytamy Biblię na przykład i miejesz się takie myśli czasami, czytasz i myślisz tak, co Bóg ma na myśli, kiedy to mówi. Czytamy tak, co Jezus miał na myśli, kiedy to powiedział. A może się zdarzyć tak, jak myślicie, możemy dopuścić taką myśl, że Jezus mógł mieć na myśli to, co mówił, czy nie? Może tak się zdarzyć? Może tak się zdarzyć, kiedy czytamy Stary Testament albo Nowy Testament, że to może być dosłownie to, co jest napisane, że Bogu może o to chodzić? Czasami myślimy, co Bóg miał na myśli, kiedy to napisał, co tam chodzi? Ja pamiętam, ile razy na ten temat słuchałem, kiedy, co jest mój, będziecie świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, po krańce ziemi. Pytanie było, co jest twoją Jerozolimą, co jest twoją Judeą, co jest twoją Samarią? Ja rozumiem, że możemy powiedzieć, że chodzi najpierw o twoją żonę, o twoje dzieci, o męża, potem chodzi o sąsiadów, o znajomych i dalej to rozszerzamy ten krąg.
A może Jezus o tym nie mówił? Może mówił to, co mówił? Może myślał to, co mówił? Kiedy mówił do swoich uczniów o Jerozolimie, czy mógł do Piotra powiedzieć: Piotr, najpierw bądź świadectwem dla żony, dla teściowej i potem dalej. Mógł tak powiedzieć. Ale Jezus powiedział: nie, bądź świadkiem najpierw w Jerozolimie. Paweł to zrozumiał. Pamiętacie, Paweł był posłany do nieżydów. Pamiętacie jego, jak się zaczyna list do Rzymian? Może to nie jest początek, ale pierwszy rozdział, na pewno 16 wiersz. Paweł mówi tak, że Ewangelia jest mocą Bożą każdemu, kto wierzy. Jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu, kto wierzy. I tam potem dalej mówi: najpierw Żyda, potem Greka. Dosłownie to, co mówił Jezus, kiedy będziecie mi świadkami. A to będziemy mówili dalej. Mamy
pobudzać do zazdrości Izraela. Niektórzy mówią, że Bóg z Izraelem skończył, dlatego że Izrael zerwał przymierze z Bogiem. Dopiero tak, to jest prawda. To jest prawda, że Izrael zerwał przymierze z Bogiem. Ale taki sposób myślenia jest bardzo niebezpieczny dla nas chrześcijan. Mówienie, że Bóg odrzucił Izraela, że Bóg skończył z nimi. Dlaczego ma pobudzać ich do zazdrości, do zawiści? Bóg z nimi skończył. Bóg, powiedziałem, dla nas jest niebezpieczne, bo wiecie, co jest dla nas gwarancją? To, że Bóg dotrzymał z nimi obietnicę. Bo jeżeli dotrzymał z nimi, to jest szansa, że dotrzyma z nami. A jeżeli nie dotrzymał z nimi, to jaką masz gwarancję, że dotrzyma z tobą? Jaką mam gwarancję? Że Bóg dotrzyma przymierze, to co obiecał. Że dotrzyma. A może powiedzą tak, ale oni złamali, zerwali przymierze z Bogiem. A my nie. My nie zerwamy przymierza. Modlimy się codziennie, czy bywa tak w modlitwie czasami pod koniec dnia, mówimy Boże, przebacz. Prosimy, żeby przebaczył. To, co się nie powiedziało, źle zrobiłem, to jest łamanie przymierza, to jest zrywanie. A Bóg przebaczył. I Bóg do Izraela mówi, to jest to już, i to w domu przymierza jest napisane, do Hebrajczyków to był list. Czyli do kogo? Do Żydów. List do Żydów mówi tak, choćby matka cię zostawiła i ojciec, ja cię nie opuszczę. Ja cię nie opuszczę. To jest dla nas religią, że Bóg o mnie nie zapomni. To jest właśnie Ewangelia dla nas. Że nawet jak upadnę, to On mnie podniesie, On mnie podźwignie, On mnie zachęci. To jest dla nas religią. Przez cały Stary Testament, jak Bóg traktował ten naród, Bóg pokazał nam, jak wchodził w relacje z tym ludem. W relacje z człowiekiem. My dziś musimy wierzyć, bronić tego i chronić, że Bóg wypełni każde słowo, które obiecał Izraelowi. Wypełni każde proroctwo, które przekazał Izraelowi. Bóg wypełniając każde proroctwo zgromadzi i zgromadza ten naród. A każde wypełnione Boże proroctwo, każda spełniona Boża obietnica względem Izraela jest nadzieją dla mnie. Że Bóg również ze mną. Dotrzymam przymierza. Że On mnie nie zapomni, że mnie nie zostawi. Że mnie nie opuszczy. Patrząc na nadzieję tego narodu, na historię tego narodu. Zresztą Paweł zachęca nas. Jak czytamy list do Rzymian, do Koryntian, on pisze tam w 10 rozdziale, że to, co oni przeżywali, to jest dla nas jako przykład.
Żebyśmy zobaczyli, to jest, tam jest, to był naród, przez który Bóg pokazał, jak wchodzi w relacje z człowiekiem. Jeszcze raz powiem, kiedy myślę, że mamy być zachęceniem, czy pobudzać ich do zazdrości, nigdy nie powinniśmy zapominać o żydowskich korzeniach naszej wiary. Paweł powiedział tak, jeżeli zarzeń jest święty, to i całe ciasto jest, czy całe ciało jest święte. Nie wiem, czy teraz panie pieczecie jeszcze tak, jak kiedyś się piekło. Ja pamiętam w domu, babcia zawsze trochę tego zaczynu zostawiała i to leżało potem znowu tam za tydzień, czy za dwa było pieczenie chleba w takim dużym piecu i z tego było ciasto. I Izrael to jest ten zaczyn. My jesteśmy ciasto. My mówimy tak, że zaczyn jest kiepski, ale ciasto jest dobre. To nie ma takiej możliwości. Jeżeli zaczyn jest zły, to co z tego zaczynu powstanie, też jest złe. Też jest złe. Jeżeli zaczyn do niczego się nadaje, to co z tego będzie, też do niczego się nie nadaje. To nie jest tak, że oni byli źli, Bóg ich odrzucił, teraz, a przecież myśmy z tego wyszli. Nie możemy tak mówić. Moje korzenie chrześcijańskiej wiary są z Izraela, nierozerwalnie z nim związane. Bez zaczynu, bez Izraela nas, chrześcijan, by nie było. Serce każdego zbawionego nieżyda stało się uczestnikiem Bożego błogosławieństwa, które najpierw przeznaczone było dla Żydów. W efekcie tego moje serce powinno być przepełnione miłością do nich. Bóg podzielił to duchowe dziedzictwo na Żydów i na nieżydów. Bym powiedział tak, dziś my wyprzedzamy ich w zbawieniu.
ale powrót ich całego narodu do Mesjasza jest w rękach chrześcijan. Jest w rękach chrześcijan. Od nas dzisiaj zależy ich podążanie za Mesjaszem. Właśnie do tego zadania Bóg chce nas użyć, chcąc użyć nasze życie, Twoje i moje życie. Może bardziej życie niż to, co mówimy. Bóg chce użyć, aby oni mogli wrócić z powrotem. A to jest w naszych rękach. A też to jest, bym powiedział tak, takim handlowym językiem, to jest nasz biznes. Paweł pisze tak, co było? On mówi tak, jeżeli to, że oni odrzucili, mieli łuski na oczach i odrzucili Ewangelię, co efektem tego było? Błogosławieństwo dla świata. Ewangelia dotarła do nieżydów, do nas. To Paweł mówi, a co będzie, jak oni uwierzą, jak przyjmą Ewangelię? On mówi, to będzie powstanie ze śmierci do życia. Powstanie ze śmierci do życia. I to jest dzisiaj w naszych rękach. Bóg chce użyć każdego z nas, aby Ewangelia mogła do nich wrócić. To będzie ostatnia lekcja. A teraz pochylmy głowy na chwilę. Dobry Boże, ja dziękuję Ci za Twoją łaskę, za Twoją miłość. Dziękuję Ci za ten naród, przez który dotarła do nas Ewangelia. Dziękuję Ci za proroków, za apostołów, a przede wszystkim, Panie Jezu, za Ciebie, który przyszedłeś tutaj też w tym narodzie po to, aby umrzeć, przelać swoją krew dla oczyszczenia nas, naszych grzechów, aby zbawienie dotarło do każdego z nas. Boże, dzisiaj, jak tutaj jesteśmy, chcemy prosić Cię o siłę, o mądrość, o święte życie, tak abyśmy swoim życiem też ten naród zachęcali, pobudzali do zazdrości, aby patrząc na nasze życie, na nasze relacje, zapragnęli takiego życia, zapragnęli takich relacji z Bogiem, jakie my mamy. Patrząc na nasze życie, patrząc na moje życie. Boże, proszę o to dla siebie i dla moich przyjaciół tutaj. Amen. Amen. To jest tyle.